Moim i Państwa gościem jest Paweł Rakowski, dziennikarz i publicysta związany z tematami bliskowschodnimi. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od sprawy młodej kobiety z Izraela, która w jakiś sposób przedostała się do Syrii. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że jak ujawniły ostatnio izraelskie i amerykańskie media, władze Izraela zapłaciły okup za tą przetrzymywaną od kilkunastu dni w Syrii obywatelkę Izraela, ale ten okup w takiej niecodziennej postaci.
Tak, to jest bardzo tajemnicza historia, która tak właściwie pokazuje nowe oblicze Bliskiego Wschodu, ale też w ogóle świata w 21, no, po 2020 roku. To znaczy tak, chodzi o to, że 2 lutego najprawdopodobniej 25-letnia Izraelka przeszła do Syrii w okolicach Góry Hermon. No i to wszystkich skonfundowało, to znaczy, bo to nie jest taki odcinek granicy, w którym, znaczy w ogóle generalnie granica izraelsko-syryjska to nie jest przestrzeń, którą sobie można maszerować w to i we w to. No i ona przeszła niezauważona i to wszystkich skonfundowało, jeśli chodzi o wywiad, kontrwywiad i te wszystkie władne instytucje. Kobieta tak właściwie już była znana służbom bezpieczeństwa już wcześniej, ponieważ 2 razy usiłowała się dostać do strefy Gazy. Ma ona problemy psychiczne, wywodzi się z środowisk ultraortodoksyjnych, które, z których tych środowisk tak właściwie wyszła, to znaczy, że już nie ma rodziny. Rodzina ją tak właśnie pogrzebała, pożegnała się z nią. No i wiadomo też, że ta kobieta perfekcyjnie mówi po arabsku. Tak więc to jest niesamowicie ciekawa historia. Ta kobieta została tak właściwie przez syryjskich wieśniaków złapana, przekazana służbom bezpieczeństwa, które tak właściwie zamiast przeprowadzić rutynowe śledztwo polegające na wyrywaniu paznokci i innych atrybutach takich, no to tak właściwie szybko zorientowały się, że mają do czynienia z osobą najprawdopodobniej chorą psychicznie. No i rozpoczął się cały targ, tak? Okazało się też, że w izraelskim więzieniu siedzi 2 Syryjczyków, to znaczy 2 pasterzy, którzy tam są, generalnie pasterzy są na granicy syryjsko-izraelskiej i libańsko-izraelskiej tutaj uważani za szpiegów. Takich Izrael identyfikuje. No być może jest to coś w tym, być może to jest jakiś taki resentyment do króla Dawida. Niemniej chodzi też o to, że w trakcie tych negocjacji, które tak właściwie trwały za pośrednictwem Moskwy. To jest bardzo ważne, że tutaj Moskwa była najważniejszym graczem w całym tym układzie.
Bo ważne też tutaj warto wspomnieć, że te szczepionki to jest rosyjski Sputnik.
Tak, właśnie już teraz dochodzę do tych szczepionek, czyli że generalnie jednym z takich tak właściwie powodów, dla których opinia międzynarodowa skupiła swoją uwagę na tym incydencie, jest to przede wszystkim, że w ramach rozliczeń, nazwijmy to, do Syrii mają trafić rosyjskie szczepionki, które kupuje Izrael. To są Sputniki 5, wysokość ponad $1 milion i te szczepionki mają trafić do Damaszku. I to też pokazuje tak właściwie bardzo ciekawy wątek. To znaczy, że pomijając oczywiście kwestię taką, że Bashir al-Assad jest dość mocno ambiwalentny stosunek do niego, jeśli chodzi o izraelski establishment, natomiast zawsze lepszy jest Assad zaszczepiony niż niezaszczepiony. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście jest taka, że Syria tak właściwie w związku z problemami, które ma, no to jest to kraj zrujnowany i zdewastowany. W dodatku pojawiają się głosy, że reżim dość mocno... Syria jest krajem bez lockdownów, tak? Jeżeli Izrael jest cały czas w lockdownach, Liban jest w lockdownach, Jordania jest w lockdownach, Irak już jest w lockdownie niestety. Tak Syria tak właściwie tam gdzie można było, to w miarę jakaś taka swoboda większa była. Tak właściwie reżim traktował tą pandemię dość lekko, no ale też miał inne sprawy na głowie, to jest całkowicie zrozumiałe. Tak więc tutaj akurat Izrael rozpoczął pewnego rodzaju dyplomację szczepionkową, ponieważ już do Syrii, tak właściwie teraz, bo teraz tak, Izrael będzie kupował dla Syrii te szczepionki, natomiast mówi się o tym, że będzie też dawał z własnej puli, ponieważ Izrael zakupił więcej tych szczepionek niż ma obywateli. chwilę, i nawet były głosy takie, że będą trzecie szczepienia dla izraelskich obywateli, z których chwilowo się wycofują. No i ten nadmiar, tak właśnie Benjamin Netanyahu zamierza robić politykę, czyli już mówi się o tym, że między innymi Mauretania ma uzyskać szczepionki i też inne państwa. Czy mówi się o państwach europejskich, te takie na przykład jak Węgry, które...
A co z Palestyną?
To do Palestyny za chwilę dojdziemy, no bo tak patrzymy hermeneutycznie, tak? Chodzi przede wszystkim o to, że Izrael chce wykorzystać politycznie posiadanie tych szczepionek. No i właśnie tutaj Benny Gantz zapowiedział, że to jest bulwersujące. Benny Gantz, czyli największy adwersarz Benjamina Netanyahu, no bo izraelski podatnik zapłacił za te szczepionki, które wyjeżdżają z kraju. No to, proszę Państwa, to jest w Izraelu jest to bardzo ważny argument. Zapłacenie za coś, to jest bardzo ważne, no bo tak często słuchacze mnie pytają, że mówią, że Izrael jest poważnym krajem, tak, no bo też obywatele poważne sprawy poważnie traktują i właśnie to jako kwestia, że akurat za coś się płaciło, to jest naprawdę bardzo ważne. No i patrzenie ekonomiczne przede wszystkim, nigdy ideologiczne. I tak więc oczywiście tutaj widzimy, że z jednej strony Benjamin Netanyahu chce tak właściwie tworzyć podwaliny pod soft power swoje, no bo już w chwili obecnej Izrael, tak właściwie na Bliskim Wschodzie, a ja monitoruję sytuację bardzo wnikliwie, jeśli chodzi o kwestię właśnie walki z pandemią, no to uzyskuje szacunek sąsiadów, tak? Uzyskuje szacunek sąsiadów, no bo też widzimy tak, Egipt będzie kupował z Rosji. Jordania, generalnie Izrael jest takim krajem, który tak właśnie jest pionierem, jeśli chodzi o walkę z tą pandemią. Tutaj akurat to się pojawiają głosy krytyki, że też ma dość dużo zakażeń, tylko że akurat te zakażenia są w określonych środowiskach. Znaczy to są środowiska głównie ortodoksów religijnych, tak jakby te wszystkie sztetle znane nam z Polski chociażby i innych obszarów wschodniej Europy, które tam de facto w Izraelu też występują. No one żyją w swoim rytmie, w swoim świecie. No i tak właściwie większość tych rabinów ma dość mocno stosunek, no nazwijmy to, negatywny do pandemii, do szczepionek i do w ogóle kwarantan i do separacji czy czegokolwiek. No i też to powoduje to, że akurat w tych środowiskach jest najwięcej zakażeń i najwięcej zgonów. W chwili obecnej mówi się, że ponad 3000 izraelskich obywateli umarło od COVID-19, a przypominam, że w trakcie wojny, tej takiej jednej z najgorszych wojen izraelsko-arabskich, czyli Jom Kippur, czyli wojny ramadanowej, zginęło ponad 2000 izraelskich żołnierzy. Tak więc straty ludnościowe są z izraelskich punktu widzenia bardzo duże. No ale teraz wracając, jeśli chodzi o kwestię Palestyny, o którą pani redaktor mnie pytała. No tak, Ahmed Tibi, poseł do Knesetu, arabski poseł do Knesetu, tutaj, bo Arabowie, bo jest 1 700 000 izraelskich Arabów, to są obywatele Izraela, głosują na swoich przedstawicieli i to oni też de facto będą rząd tutaj wybierać w wyborach w marcu 23 marca. I tutaj już zaapelował, to tak właściwie, no co Palestyńczycy muszą zrobić, żeby te szczepionki dostać? Czy też musi jakaś kobieta przejść do Gazy, tak? No oczywiście tutaj akurat jest kwestia pewnego rodzaju dwuznaczna. To znaczy Izrael w pewien sposób będzie zmuszony do tego, żeby akurat Palestyńczyków w pewien sposób ułatwić im dostęp do tych szczepionek. Ale w chwili obecnej widzimy, że te ułatwienia to jest akurat kwestia już też tworzenia pewnego rodzaju polityki. Mówi się o tym, że w pewien sposób też, jeśli chodzi o strefę Gazy, no to Izrael gra bezlitośnie, tak? To znaczy, proszę bardzo, szczepionki, ale muszą być jakieś koncesje, tak? Musi cokolwiek być. Nie może być taka sytuacja, że wy na nas strzelacie, tak? Więc tutaj akurat gra jest bezwzględna, gra jest bardzo poważna gra, która tak właściwie, no zobaczymy, jak się skończy.
To jeszcze na moment pozostaniemy w temacie szczepionek i w temacie Izraela. W Polsce i zresztą w wielu krajach Unii Europejskiej trwa dyskusja od jakiegoś czasu. No mamy oczywiście gro osób, które chcą się zaszczepić i już na te szczepienia się zapisują, ale mamy też bardzo dużo osób, które sceptycznie podchodzą do kwestii szczepionek. Zastanawialiśmy się, czy na przykład właśnie nie będzie jakichś ułatwień albo utrudnień dla osób, które się zaszczepią, tudzież nie. Taka sytuacja, zdaje się, może mieć albo grozi teraz Izraelowi. Co to są te zielone paszporty i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi?
To znaczy tak, jeśli chodzi o kwestie, może powiem ogólnie, jeśli chodzi o to, co ja przynajmniej o cały Bliski Wschód zauważam, ten arabski Bliski Wschód, to akurat nie mogę tam, jeżeli to jest to obszar, w który tak właściwie teorie spiskowe wiele identyfikuje jako prawidłowość dziejową i to jest w tych aspektach naprawdę, będąc na Bliskim Wschodzie, to naprawdę można to mieć podejrzenie, że świat jest dyrygowany różnego rodzaju spiskami. Jeśli chodzi o kwestię pandemii, jeśli chodzi o kwestię szczepień, to wydaje się, że poza Iranem, gdzie pojawiają się naprawdę czasami komiczne głosy, tam niektórych ajatollahów, że tam, nie wiem, kto się zaszczepi, będzie homoseksualistą, czy jakieś takie, czy jakieś takie kwiatuszki, to generalnie jest głos taki, że akurat właśnie iść w te szczepienia, tak? Że Arabia Saudyjska, prawda, tutaj inwestuje swój kapitał, król się zaszczepił, następca tronu, teraz chyba też się zaszczepił, choć przed operację nie wiadomo czego, ale przyszedł. No, generalnie jest tutaj takie stanowisko, że szczepienia wyzwolą, tak? Natomiast tutaj oczywiście Izrael oczywiście też tutaj jestem pionierem tego wszystkiego. Mówi się, że ponad 3 miliony izraelskich obywateli już przeszło podwójne szczepienia. Tak więc rząd izraelski tak właściwie ogłosił tak zwaną politykę zielonych paszportów. To znaczy jest to polityka, żeby ułatwić już tak właściwie przywrócenie normalności do korzystania z infrastruktury, z tych wszystkich atrybutów codzienności, która była przez ostatni rok czy półtorej tak właściwie poza naszym wyobrażeniem, czyli takie jak kina, teatry, baseny, też wewnętrzne linie, przeloty lotnicze i tak dalej, dla osób, które są zaszczepione lub które przeszły chorobę. Tak więc to jest pewnego rodzaju polityka taka, która ma tak właśnie z jednej strony oczywiście pokazać to, że w ten sposób walki z pandemią jest skuteczny, że akurat ten sposób nam w pewien sposób przywróci tą upragnioną normalność i normalny tryb życia. Teraz pojawiają się oczywiście protesty w Izraelu odnośnie tej, bo jak Izrael to jest jednak państwo demokratyczne, to trzeba zawsze pamiętać, i pojawiają się też protesty z przeciwników tych wszystkich form, które byśmy nazwali foliarskie, tak bardzo, bardzo nieładnie dla niektórych.
Bardzo.
To jest o tyle istotne, że w pewien sposób Izrael znalazł drogę i ścieżkę, którą tak właśnie chyba najprawdopodobniej wszyscy będziemy dążyli. Patrząc z punktu widzenia filozoficznego nawet, czy nawet praktycznego, nie ma innej drogi, tak? Po prostu nie ma innej drogi.
No tutaj może to w ogóle jest temat już na zupełnie inną dyskusję, a nie może, a nawet na pewno, bo ludzie też mają prawo mieć...
Szczególnie, że w Izraelu są wybory, a Benjamin Netanyahu bardzo lubi mieć takie sukcesy, bo one mu są bardzo potrzebne.
Drodzy Państwo, jeszcze na zakończenie, ponieważ to już są takie co tygodniowe, cykliczne rozmowy na temat Bliskiego Wschodu. Jedna taka ciekawostka, może nawet zachęta dla wszystkich osób, które też są zainteresowane historią krajów bliskowschodnich. Paweł Rakowski wspomniał dziś przed momentem o Jom Kippur. Powstał bardzo dobry film, który ostatnio obejrzałam, Dolina Łez. To jest właśnie oparta na faktach opowieść o wojnie Jom Kippur, ale z punktu widzenia kilkoro młodych ludzi, którzy brali w niej udział. Ten film mogą Państwo znaleźć między innymi na HBO.
Też
Go.
Oglądałem.
No
tam było bardzo, to jest, pierwsze słowa w tym filmie padają po arabsku. To jest bardzo ważne, bo chodzi o to, że też w tym filmie bardzo dużo było wątków takich, że konflikt pomiędzy Żydami europejskimi, a Żydami z krajów arabskich, tak? To ja akurat właśnie jak to oglądałem, to pierwsze to było teraz bach po arabsku gadają, tak? To od razu się zwraca na to uwagę. No i też ja z drugiej strony też akurat pokazuję coś, co akurat Izrael jest do czego zdolny, czy do czego jeszcze Arabowie nie są zdolni w ogóle. To znaczy przyznać się do błędów. Izrael pokazał to, że oni tam dostali za przeproszeniem w kuchni, to bardzo mocno, że oni się popłakali, prawda, poryczeli. To tak właśnie obalenie takie jakby tego wizerunku takiego mocarza, tak? I też z drugiej strony moim zdaniem akurat tam pokazali też Syryjczyków w sposób też inny niż z reguły pokazywali, bo oni z reguły zawsze pokazywali Syryjczyków jako ludzi bezwzględnych i okrutnych. Ja mam nadzieję, że akurat kiedyś obejrzę arabski filmy, które będą na tyle dobre i na tyle...
Obiektywne.
Może nie obiektywne, ale w sensie wielopłaszczyznowe, bo arabska filmografia, jeśli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, to są filmy niczym radziecka propaganda czasów Eisensteina, że po twarzy nawet widać, kto jest zły, kto jest dobry i...
Bo może też i mają ku temu jakieś powody.
No mają,
bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski
dziękuję
był moim i Państwa gościem.